Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Michał Jabłoński, jestem pastorem ewangelicko-reformowanym w parafii ewangelicko-reformowanej tu w Warszawie, jedynej parafii. I z panią profesor Pańków, można powiedzieć, tak określiliśmy, czy ustaliliśmy temat dzisiejszego wykładu, ale nie tylko wykładu, bo chciałbym, żeby to jednak była też i rozmowa. Temat, który brzmi chrześcijanin i wojna. Czyli krótko mówiąc, stosunek chrześcijan wszelkich wyznań do wojny. No i jak przypominamy sobie te 30 lat temu, to na przykład obowiązek służby wojskowej był powszechny. Czyli to oznaczało, że dla mężczyzn w wieku od 18 do 30 lat spędzenie, to oznaczało właśnie dla tych mężczyzn spędzenie od 14 do 24 miesięcy w wydzielonym terenie, w wydzielonych budynkach, bez możliwości swobodnego przemieszczania się, grupy mężczyzn, wtedy mężczyzn, w jednym określonym celu. W celu nabywania umiejętności zabijania innych ludzi, jak i obrony własnej. Ale przede wszystkim chodziło o to, żeby nabyć umiejętność zabijania innych ludzi. I to czasami wiązało się z wysyłaniem takiego wytrenowanego w zabijanie żołnierza na front, by swoje nauki wprowadził w życie. I wtedy każdy w społeczeństwie tego żołnierza, czy tych żołnierzy, łącznie z nami, tutaj siedzącymi, był zaangażowany niejako moralnie w fakt szkolenia do zabijania. No i to jest właśnie ten problem dla każdego chrześcijanina, odkąd wojna wydaje się być kompletnym przekroczeniem i zaprzeczeniem jakiejkolwiek zasady chrześcijańskiej etyki miłości. No bo przecież trudno pogodzić nakaz miłości bliźniego ze zrzucaniem bomb na miasta. A tego jesteśmy teraz świadkami. No i również trudno pogodzić się z zachęcaniem prawosławnego patriarchy Kiryła do wojny i błogosławieństwem oddziałów rosyjskich ruszających na Ukrainę. Trudno również zrozumieć milczenie papieża Franciszka lub jego bardzo niejasne wypowiedzi na temat wojny w Ukrainie i niechęci do nazwania po imieniu tego, co tam się dzieje. Mnie osobiście trudno zrozumieć postawę niektórych duchownych ewangelickich pastorów, którzy uważają, że wojna i w ogóle to, co się dzieje na tym świecie, absolutnie nie należy do Królestwa Bożego. Mnie to nie obchodzi, mnie to jako wierzącego nie dotyczy, bo ja jestem, bo moja ojczyzna jest w niebie. Tak mówią ci, bardzo, że tak powiem, dziwnie myślący ewangeliccy czy ewangelikalni pastorzy. I moja, więc jeżeli apostoł Paweł mówi, że moja prawdziwa ojczyzna jest w niebie, to absolutnie nie mam żadnego zainteresowania tym, co się dzieje tu na ziemi. No więc co chrześcijanin ma w takiej sytuacji czynić? No oczywiście sięgamy jako chrześcijanie, sięgamy do podstawy naszej wiary, czy do normy naszej wiary, czyli do Biblii. No i kartkujemy Biblię. No, muszę przyznać, że kartkowanie Biblii w poszukiwaniu pomocy nie zawsze na coś się zda. Zwłaszcza w czasie wojny zarówno militaryści, czyli ci, którzy uważają, że wojna jest konieczna i że do wojny trzeba się przygotowywać, ci militaryści przedstawiają wersety, które ukazują Bożą inspirację i pomoc w krwawych wojnach Izraelitów. Natomiast antymilitaryści, czyli ci, którzy uważają, że wojna jest najgorszym rozwiązaniem i że jeśli chodzi o wojnę, to nie wolno do tego doprowadzać, antymilitaryści również z Biblii, tej samej Biblii, wyłuskują stwierdzenia zbieżne z cytatem Jezusowym: miłuj swoich nieprzyjaciół. To oznacza, że każdy może znaleźć to, co chce, podkreślając rzeczy potwierdzające jego punkt widzenia, a ignorując te, które tego punktu widzenia nie potwierdzają. Na przykład, gdy Jezus powiada, że nie przyszedłem przynieść pokój, lecz miecz, to z pewnością nie mówił o problemie brania udziału w wojnie i dozbrajaniu się, czym na przykład zachęciłby bojowników palestyńskich do walki przeciw rzymskiemu okupantowi. Myślę, że warto odkryć całościowy sposób patrzenia na wojnę przedstawioną w Biblii i rozumianą, dopiero wtedy starać się znaleźć odpowiedź na pytanie, co powinniśmy robić. A więc zacznijmy od Starego Testamentu. No cóż, jeżeli przeczytamy Stary Testament, a zwłaszcza te pierwsze księgi, tak zwane księgi historyczne, które opisują dzieje narodu izraelskiego, czyli te pięć ksiąg mojżeszowych, potem Księga Jozłego, potem Księgi Królewskie, Samuelowe i tak dalej, czyli księgi historyczne, no to większość tych ksiąg historycznych szczerze zgadza się z wojną. Z krwawą wojną w szczególności. No to trzeba przyznać, że właśnie opisy krwawych wojen i wręcz czerpanie przyjemności z tej krwistości wojen, no jest cechą charakterystyczną tych opisów starotestamentowych. Niektóre materiały ze Starego Testamentu oparte są na księdze zwaną Księgą Wojen Pana. Już sama nazwa, Księga Wojen Pana, prawda? To jest w czwartej księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale jest opisane. I tam można wyczytać, że militarne zwycięstwa Izraelitów są interpretowane jako Boże zwycięstwa. Stąd też Księga Wojen Pana. A więc to Pan wojuje, to Pan kieruje ludźmi, by zabijać. Ludzie, Izraelici są tylko jakby no, pomocnikami w zamyśle Bożym, a Boży zamysł jest taki, by jednych zabić, a drugich oszczędzić. Pamiętajmy, że nie jest to obraz, można powiedzieć, obiektywny obraz Boga, bo takiego obrazu Boga nigdzie nie wyczytamy, tylko jest to subiektywny obraz ludzi, którzy opisywali wtedy Boga. I wtedy przeważała taka opinia, że Bóg jest Bogiem plemiennym. Daleko jeszcze było to czasów, gdy mówiło się o Bogu uniwersalnym, czyli Bogu dla każdego mieszkańca ziemi. Wtedy przeważała opinia, że Bóg jest Bogiem plemiennym, a więc Bóg wybrał moje plemię, plemię izraelskie. A jeżeli wybrał mnie, to oznacza, że ciebie, mój ty sąsiedzie, nie wybrał. A to oznacza, że jeżeli nie wybrał, to ciebie przeklął. A jeżeli ciebie przeklął, to ja mam pełne prawo do tego, by cię zabić. A więc, krótko mówiąc, biorąc cytat z filmu Dzień Świra, mój Bóg jest mojszy, prawda, od twojego. No i to jest to. Czyli mój Bóg mnie błogosławi, ciebie przeklina. To jest ten Bóg plemienny. Ale moi drodzy państwo, no mało kto dzisiaj wierzy, że Biblia powstała w jednym czasie i w jednym miejscu jako skończone dzieło od początku do końca. Dzieło w jednym języku, w jednej kulturze i na jednym obszarze geograficznym. To oznacza, że nie możemy traktować Biblii jako takiej statycznej księgi, w której te same prawdy można znaleźć we wszystkich księgach zawartych w Biblii. Ponieważ, no tak jak mówiłem, od tego Boga plemiennego minęło kilka tysięcy, jeżeli nie kilkanaście tysięcy lat, by w ostatnich księgach Starego Testamentu prorocy mówili, że Bóg jest ojcem wszystkich ludzi, i tych, i Izraelitów, i pogan, i nieobrzezanych, i obrzezanych. I On jest Ojcem wszystkich ludzi, Stwórcą wszystkich ludzi i kocha wszystkich ludzi. Musiało minąć kilka bądź kilkanaście tysięcy lat, żeby taki wniosek ludzie wyciągnęli. O tej różnicy właśnie niektórzy Żydzi i chrześcijanie chcieliby zapomnieć lub przynajmniej jak najrzadziej wspominać. Chcieliby ci fundamentalni i Żydzi, i chrześcijanie używać Biblii tak, jak jest napisana, bez żadnych absolutnie konotacji z rozwojem myśli ludzkiej, z rozwojem nauki, jakby ignorując świat dzisiejszy, czytają Biblię tak, jak jest napisana, absolutnie właśnie ignorując dzisiejszy świat. Warto pamiętać, że Biblia jako zapis postępowania i działania Boga wśród swego ludu i stworzenia pokazuje cały przekrój ludzi i zdarzeń przez nich wywołanych. Co oznacza, że to nie tylko opis przyjemnych, miłych i bardzo prawych aspektów relacji Boga z człowiekiem, ale jest to szczery do bólu obraz relacji takich, jakie one były i wciąż są. To znaczy, dobro miesza się ze złem, uczucia mieszają się z obojętnością, miłość miesza się z nienawiścią. I gdy czytam Biblię, to zawsze poruszony jestem uczciwością i szczerością tych biblijnych redaktorów, którzy nie usunęli fragmentów, można by powiedzieć, moralnie wątpliwych w imię czystości obrazu relacji Boga z człowiekiem. Absolutnie. To jest bardzo właśnie taka szczera i piękna rzecz tych redaktorów, że zostawili to, co złe w opisach relacji Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem i to, co dobre. Na przykład to widać u proroków. Wydaje się, że w większości wypowiedzi popierających wojnę w Starym Testamencie prorocy uważają, że wyrazem w Bożej woli są zwycięstwa Izraelitów. One są ze sobą zrównane. To znaczy, Bóg chciał, by plemiona kananejskie, czyli dzieci, kobiety, zwierzęta, stare osoby, żeby te plemiona kananejskie zostały zniszczone rękami swojego narodu i tak to uczynił. A więc Boże zwycięstwo jest zwycięstwem Izraela. Prorocy jednak nigdy tego nie twierdzili. Twierdzili, że Bóg sądzi sprawiedliwie zarówno swój naród, Izraeli, jak i na przykład narody asyryjskie czy egipskie. Więcej, twierdzili, że Bóg może wzbudzić naród przeciwko Izraelowi, by pokonując go ukazać, że Izraelici to, co uważali za wolę Bożą, mylili się, że to nie jest właśnie wola Boża. Prorocy twierdzili, że nie można zrównywać zwycięstw militarnych z wolą Bożą. Wolą Bożą nie jest wojna. To już prorocy mówili. To, co można uzyskać dzięki wojnom, politycznej intrydze czy nadużywaniem władzy, absolutnie Bogu się nie podoba. Zamiast tego prorocy roztaczają wizję świata bez wojen, świata pokoju, przyjaźni i wzajemnego szacunku. Tak jest na przykład w księdze proroka Izajasza. No i na przykład dekalog. Tu jest to szóste przykazanie, nie będziesz zabijał. Jest często rozumiany jednostronnie, a więc cokolwiek rozumiane jednostronnie w Biblii jest rozumiane niewłaściwe. Trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że ten zakaz z historycznego punktu widzenia odnosił się jedynie do tych, którzy należeli do plemienia Izraela. I że hebrajskie słowo bliższe jest temu, co możemy nazwać mordować, niż zabijać. Niestety dla wielu trudno jest dostrzec różnicę między nieludzką masakrą czasu wojny a morderstwem. No i to jest Stary Testament, który już mówił, że wojna nie jest wolą Bożą. No i przechodzimy do intencji nauczania Jezusa. Jego nauczanie jest mniej dwuznaczne, choć etycznie bardziej wymagające. Nic w jego nauczeniu nie może zostać przekręcone w taki sposób, by wesprzeć zabijanie i wojnę. I na przykład no, to, co w kazaniu na górze, to, co można wyciągnąć. Nie tylko nie wolno ci zabijać swych nieprzyjaciół, mówi Jezus, ale nie wolno ci ich nienawidzić. Masz ich miłować, tak mówił Jezus. Nie tylko musisz powstrzymać się od zemsty, ale masz modlić się za swoich nieprzyjaciół ze wszystkich swoich sił. Nie tylko nie wolno ci się gniewać na tego, kto uderzy cię w policzek, ale masz mu nadstawić drugi i pozwolić mu uderzyć, jeśli zechce. A jeżeli ktoś weźmie twój płaszcz, to nie wolno ci się na niego gniewać lub ciągnąć do sądu, ale masz mu dać całe ubranie, nie tylko płaszcz. I tacy ludzie, według Jezusa, będą błogosławieni, będą czynili pokój. I to o nich będzie się mówiło, że są synami albo dziećmi Boga. No, etyczny pogląd Jezusa to przede wszystkim aktywna miłość skierowana do innych, do potrzebujących, bez względu na koszty. No i teologia Pawła podobnie traktuje o miłości do stworzenia, do życia w pokoju, w przyjaźni, do błogosławieniu prześladowanym. To na przykład w liście do Rzymian, rozdział 12. No i właśnie, w świetle nauki Jezusa i nauczania Pawła, a też i apostołów Piotra, Jana, o Jan wyjątkowo, Jan to jest, jego listy są pełne miłości, a czytelników swoich listów nazywa swoimi dziećmi, prawda? W świetle tych Nowego Testamentu i tego, co mówił Jezus, tego, co pisali apostołowie, no powstaje pytanie, co jako chrześcijanie powinniśmy czynić? Czy na przykład chrześcijanin ma odmówić noszenia broni, czy swoją postawą ma aprobować wojnę? Czy ukazywać postawę pacyfistyczną, czy aprobującą użycie siły? No i właśnie, warto tutaj, bo przecież no, jest to odpowiedź na te, można powiedzieć, zalecenia Jezusa. To są dwie postawy. Chrześcijański pacyfizm i chrześcijański non-pacyfizm. Najpierw przedstawmy pokrótce chrześcijański pacyfizm. Kilka takich podstawowych twierdzeń charakteryzujących pogląd pacyfistyczny, oczywiście chrześcijański. No więc oni mówią tak. Wojna całkowicie niszczy ludzkie życie i wartości. Wojna nie służy niczemu dobremu. Wojna to całkowite zaprzeczenie nauczania Jezusa. To jest niepojęte według pacyfistów, by Jezus aprobował wojnę. Jezus bardziej i częściej mówił o miłowaniu nieprzyjaciół, a nic o ich zabijaniu. Nie zrobiłby tego nikomu, bo przecież umarł za każdego i złego, i dobrego. Przecież pacyfista chrześcijański mówi, przecież Jezus na krzyżu powiedział, Panie, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czyli zrównał i tych złych, i tych dobrych w tym wielkiej prośbie przebaczenia. Dlatego chrześcijanin ma obowiązek pójść śladem swego mistrza i zbawiciela bez względu na konsekwencje. Tak mówią właśnie pacyfiści. Jeśli konsekwencją ma być odrzucenie, albo kara, albo prześladowanie, czy uwięzienie, to chrześcijanin powinien być na to gotowy, by dawać świadectwo miłości, które sprzeciwia się przemocy. No i wiemy z historii, że wielu chrześcijan odmawiało wstępowania do służby wojskowej, noszenia broni i tak dalej, w ogóle brania udziału w wojnie i za to nieposłuszeństwo byli często karani, bardzo często dotkliwie, okrutnie, najczęściej więzieniem. Chrześcijanin może działać tylko w wierze, że jeżeli czyni Bożą wolę, to Bóg przyjmie to i użyje w swój sposób, bez względu na to, jak głupio może to wyglądać w oczach świata. Pacyfista chrześcijański mówi, że jedynie Chrystusowi należy się posłuszeństwo. Jeśli posłuszeństwo państwu wchodzi w konflikt z posłuszeństwem Chrystusowi, to bez wahania taki pacyfista chrześcijański służy najpierw Chrystusowi, a nie państwu. No to jest, to wymagało wielkiej odwagi, wymagało wielkiego heroizmu i wielkiego męstwa, by właśnie przeciwstawiać się w czasie okresu hitleryzmu, faszyzmu w Niemczech. Było kilka tysięcy osób, czy nawet kilkanaście tysięcy, czy kilkadziesiąt tysięcy osób, Niemców, którzy w taki sposób mówili, zazwyczaj kończyli w Dachau. Najpierw to był obóz dla politycznych przeciwników, bo tego rodzaju twierdzenia władze hitlerowskie uważały za uprawianie polityki, absolutnie nic nie mające wspólnego z wiarą. Ci jednak mówili, że odwrotnie. Również i Dietrich Bonhoeffer, który bardzo, że tak powiem, mocno kierował się zasadami tego pacyfizmu, też właśnie był uwięziony i na miesiąc przed końcem wojny zamordowany. Pacyfista chrześcijański mówi więc, że wszyscy chrześcijanie powinni przyjąć filozofię pacyfistyczną, nawet jeśli osobiście się z nią nie zgadzają, a więc wyższość nakazów chrześcijańskich nad nakazami, prawda, państwowymi i tak dalej. Także to jest to. Ja mógłbym tylko dopowiedzieć, że niektórzy chrześcijańscy pacyfiści współcześni modyfikują swoje stanowisko, tłumacząc, w jaki sposób i kiedy zadziała ten ich pacyfizm. No na przykład, oni mówią, że na przykład jeżeli w czasie walki odmówimy kierowania broni w stronę wroga, to wróg, widząc to, zostanie w taki sposób przemieniony i pokonany przez osobisty przykład miłości bliźniego, nie skrzywdzi wtedy i w tym momencie walka się kończy. No to jest bardzo piękny obraz. Wyobraźmy sobie, w pełni w walce, w pełni boju, zbliżamy się do wroga, prawie do walki wręcz i opuszczamy swoją broń, a ten nieprzyjaciel staje zaskoczony, przemieniony naszą postawą w tym samym momencie i też opuszcza broń, mówiąc, że to, ta wojna jest bez sensu. No tutaj grają ogromne emocje przecież rolę i nie wiem, czy taka sytuacja miała w takiej walce wręcz miejsce. Oczywiście były przykłady właśnie przemienienia nieprzyjaciela przez na przykład akt wybaczenia, prawda? Ale to już było w sytuacjach, gdzie ta emocjonalność prawie nie grała roli. Pacyfista chrześcijański mówi, że każdy człowiek posiada w sobie, jak on to nazywa, to, co Boże. A więc, jeżeli to, co Boże istnieje w każdym człowieku, to taki chrześcijanin powinien apelować do tego, co Boże w każdym człowieku, czyli w naszym wrogu. I wtedy to, co Boże, zmieni tego wroga. No, częścią chrześcijańskiej nauki o człowieku, no, tej antropologii chrześcijańskiej, jest przekonanie, że w każdym człowieku jest to, co Boże, nawet jeżeli jest to ateista. I ja w to wierzę, ale czy apelowanie do tego, co Boże w drugim człowieku, może tego drugiego człowieka wyzwolić? Prawdopodobnie tylko kontakt bezpośredni, nawiązanie kontaktu czy relacji z samym Bogiem może człowieka zmienić, a nie chyba nie zawsze kontakt z drugim człowiekiem. Lecz jest jeszcze inna strona tej nauki, która przypomina nam, że to, co Boże, czyli krótko mówiąc, ta słynna zasada imago Dei, czyli obraz Boży, że to, co Boże, ten obraz Boży jednak w człowieku został zniekształcony, wykrzywiony. Tak więc człowiek działa zarówno pod wpływem swojej wykrzywionej natury, jak i tej mocy miłości, mocy Bożej. To jest ten chrześcijański pacyfizm. Teraz przejdźmy do tego chrześcijańskiego non-pacyfizmu, czyli jednak chrześcijanin, który ma pozwolenie na broń, który nosi ze sobą broń i który po prostu mówi, że jeżeli ktoś będzie chciał się wedrzeć do jego domu i zagrozić życiu, zdrowiu swoich najbliższych, żonie, mężowi, dzieciom i tak dalej, to on ma prawo skierować broń i wystrzelić. To jest ten właśnie ten i mówi to chrześcijanin. No, tak jak możemy już sobie wyobrazić, jest to całkowicie odmienny pogląd od poprzedniego, który zakłada, że właśnie w wielu przypadkach chrześcijanie są niejako zmuszeni do użycia siły. Chrześcijanin, który ma w swoim domu broń, nie ma tej broni po to, żeby, prawda, po pracy brać ją sobie ze sobą do kabury i tak dalej i chodzić sobie po mieście i strzelać do każdego człowieka, którego napotka, tylko chrześcijanin ją, tę broń ma tylko po to, by się bronić. Czyli, że nigdy może jej nie użyć, posiada ją, nigdy może jej nie użyć, tylko ją użyje, gdy będzie do tego zmuszony. Non-pacyfiści, podobnie jak pacyfiści, twierdzą, że sednem nauczania Jezusa, sednem jego etyki jest czysta, aktywna miłość i że niemożliwe jest uczynić z Jezusa żołnierza. Nikt sobie nie wyobraża, ani pacyfista, ani non-pacyfista nie wyobraża, żeby Jezus był kiedykolwiek żołnierzem, żeby chciał się zaciągnąć do wojska, prawda? Stąd i jedni, i drudzy odrzucają powiewający sztandarami i pokrzykującymi hasłami to wielkie, znaczy ten slogan Bóg, honor, ojczyzna. Czyli nacjonalizm, odrzucają nacjonalizm, który zazwyczaj zaraża narody w czasie wojny. Non-pacyfista w wielu sytuacjach sam chciałby być takim pacyfistą. Jednakże sami wiemy, że żyjemy w świecie niedoskonałym i pełnym zepsucia. W świecie nieprzyjaźni i wrogości względem bliźnim, i czasami nie można sobie pozwolić na bierność. No, takim przykładem takiego chrześcijanina, który jednak jest uzbrojony, ale sam broni nie używa sam z siebie dla zabicia czasu, czy po prostu dla własnej przyjemności, jest na przykład fragment listu apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 5, w którym to jest piękne określenie, piękny obraz tej tak zwanej chrześcijańskiej zbroi. Chrześcijańska zbroja, to znaczy, że właśnie jest tam opisane, że chrześcijanin powinien ubrać się w pancerz, prawda, męstwa, posiadać miecz wiary, obuć się, znaczy ubrać buty, prawda, sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. Czyli cały pancerz, części pancerza są, że tak powiem, przyrównane do pewnych, można powiedzieć, cech, które wynikają z praktykowania wiary chrześcijańskiej na co dzień. I to jest bardzo ważne, że jest tam pięknie opisana zbroja legionisty rzymskiego, no bo apostoł Paweł znał zbroję legionisty rzymskiego, ale tam nie ma nic, ani jednego słowa, który miałby określenie ataku, atakować. Prawda? Jest tam, kilkakrotnie pojawia się słowo ostać się albo bronić się. A jest na przykład to stwierdzenie, żeby ostać się przed pociskami złego, albo żeby bronić się przed złym. A więc chrześcijanin ma posiadać, według apostoła Pawła, no ten cały oręż zbrojny, ale tylko po to, by się bronić, a nie po to, by atakować. Nie dość tego. Tam jest też powiedziane, apostoł Paweł mówi, że walczymy nie z ciałem i krwią, ale z mocami duchowymi. To znaczy, nie walczymy z człowiekiem, ale z tymi mocami, które w nich siedzą, czyli z tą nienawiścią, złością i tak dalej. No właśnie, pytanie, czy można oddzielić te dwie strony, człowieka od tego, co w nim siedzi? Wydaje mi się, że czasami, żeby obronić się przed tym złym, trzeba unicestwić obydwie strony, czyli i człowieka, i tego, co w nim siedzi. No, moi drodzy Państwo, taki przykład. Przykład. Idziemy sobie ulicą i widzimy jakiegoś osiłka, jakiegoś, można powiedzieć, człowieka, który bije bezbronnego człowieka. Czyli bandyta bije bezbronnego człowieka. Mając w sercu to nauczanie Jezusa o miłowaniu swych nieprzyjaciół, no, stajemy przed dwoma bardzo trudnymi problemami do rozwiązania. Pierwsze, kto jest twoim bliźnim w tej szczególnej sytuacji, gdy ten osiłek bije tego bezbronnego człowieka? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, w jaki sposób wyrazisz tą swoją miłość do bliźniego, jeżeli już tego bliźniego rozeznasz, kto jest tym bliźnim w sytuacji tego konfliktu. Oczywiście, nie można być obojętnym. Nie można uniknąć zaangażowania. To jest podstawa, to jest podstawowa prawda. Jeżeli przejdziemy na drugą stronę ulicy, no to damy ciche przyzwolenie na zło. W tym przypadku przyzwolenie na to, by ten osiłek bił tego człowieka bezbronnego. Marek Edelman, przecież wczoraj 19, ale również wczoraj brałem udział w tym marszu od tych punktów, od tych pomników pamięci w getcie aż do Umschlagplatzu z tą modlitwą ekumeniczną. Byli pastorzy ewangelicy, byli duchowni rzymskokatolicy, byli Żydzi, prawda, i tak dalej. No i cały czas ten przewijało się to stwierdzenie Marka Edelmana, że przymykanie oczu, bycie obojętnym, nie angażowanie się oznacza, że przyzwalasz na zło. To jest to. Także no, czyli, że krótko mówiąc, widzimy te dwie osoby, jedna osoba bije drugą. No i co mamy zrobić? Uzgodniliśmy, że nie możemy uniknąć zaangażowania się, nie można być obojętnym. Dobra, jeżeli zaś zainterweniujemy, by powstrzymać przemoc, to sami będziemy musieli tej przemocy użyć. Ponieważ no, nie wyobrażamy sobie, że stajemy przed tym zbirem, który okłada tego bezbronnego człowieka i zaczynamy mu w sposób spokojny i w sposób ironiczny, że tak powiem, wypowiadać nasze etyczne wywody. Prawda, mówić, że drogi panie, to jest nieetyczne, to jest niemoralne, by bić drugiego człowieka. Absolutnie jest to w ogóle nie na miejscu. Musimy zadziałać i to natychmiast, i to w sposób dramatycznie aktywny właśnie. A więc dopóki nie użyjemy siły w obronie bitego, to w jaki sposób przekonamy tego bitego o naszej miłości do niego, prawda? Z drugiej strony, jeżeli na przykład obezwładnimy tego zbira, uderzając go w głowę na przykład jakąś sztachetą czy kostką brukową, to okażemy tym samym miłość do bliźniego, do tego bitego, no bo chronimy go, ale w żadnym przypadku nie okażemy miłości w stosunku do zbira, któremu akurat rozłupaliśmy czaszkę. To są takie, że tak powiem, no, trudne sytuacje. O co mi chodzi, pokazując tę bardzo jasną i bardzo prostą sytuację? Ta sytuacja pokazuje trudność w określeniu miłości bliźniego już w przypadku tak prostej i jednoznacznej sytuacji, gdy zło i dobro są wyraźnie określone. Lecz nasze prawdziwe wybory w życiu i sytuacjach nie są podejmowane w przypadkach tak jasnego określenia dobro-zło. Zazwyczaj nasze wybory w dzisiejszym świecie, może 500 lat temu było to bardziej jakoś skrystalizowane i czarno-białe, ale przynajmniej w naszym świecie najczęściej nasze decyzje są podejmowane w bardzo wątpliwych i w bardzo niejednoznacznych sytuacjach etycznych, które powinny określać dobro i zło. Bo na przykład być może ten zbir, ten osiłek nie jest z gruntu złym człowiekiem. Może głoduje i jest bez pracy. Może w domu jest czwórka dzieci i chora żona. A na przykład tą ofiarą, tym bezbronnym człowiekiem jest na przykład reprezentant firmy, która właśnie zwolniła tego człowieka, tego zbira z pracy bez żadnego powodu, pozostawiając go bez możliwości do życia. To jest właśnie tego rodzaju patrzenie na tę sprawę. Nie patrzenie na sprawę w kolorach czarno-białych, tylko jednak z kilku stron, z kilku kątów patrzeć na dany problem i wtedy ta jednoznaczność znika, co oczywiście pogarsza naszą sytuację wyboru, co jest dobre, co jest złe. Tak czy inaczej jesteśmy w tym wszystkim jakby zamieszani. Każdy nasz wybór nie jest przyjemnym i łatwym wyborem pomiędzy czynieniem dobra lub zła. Cokolwiek człowiek robi, to bierze udział częściowo w czynieniu albo dobra, albo zła. Jesteśmy uwięzieni w sytuacji, w której czyńcie to, co miłość nakazuje, bardzo niełatwo stwierdzić i trudno wprowadzić w życie. No, przykładem tutaj jest na przykład, nie wiem, no już okupacja niemiecka tych kilkadziesiąt lat temu. Jeżeli chcielibyśmy miłować nieprzyjaciół, czyli tych Niemców, i nie sprzeciwiali im się, to tym samym narażalibyśmy życie naszych rodaków na śmierć, której nic by się wtedy nie sprzeciwiło. Jeżeli jednak miłowalibyśmy naszych rodaków, to pod warunkiem, że staralibyśmy się ratować ich życie, a tym samym musielibyśmy użyć siły przeciwko Niemcom. W obu przypadkach to miłowanie zarówno Niemców i Polaków nie byłoby pełne. Drodzy Państwo, żyjemy w świecie, w którym praktykowanie etyki miłości nie jest całkowicie możliwe. Bez względu na to, co zrobi w imię miłości, to i tak nie będzie to wszystko, czego wymaga ta miłość. Pacyfista, odmawiając oporu przeciwko okupantowi, jest moralnie zaangażowany w zło reprezentowane przez hitlerowców i bezkarne morderstwa przez nich popełniane, bez żadnych oporów. Zaś non-pacyfista, opierając się czynnie nazistom, dopuszcza się używania siły i przemocy, by swój cel osiągnąć. Także praktykowanie etyki miłości w takim bardzo radykalnym sposobie no, nie jest w tym świecie możliwe. No i na zakończenie kilka podpowiedzi, jak żyć z tymi właśnie dylematami. Oczywiście w tym świecie No, ten świat jest pełen dylematów, ale istnienie dylematów nie oznacza, że chrześcijanin jest bezradny i znikąd nie widzi bądź nie ma pomocy. Wydaje mi się, że tak jak pokazuje to Biblia i Starego i Nowego Testamentu, tak jak pokazuje potem nauka różnych kościołów, to jest kilka spraw i rzeczy, które każdy chrześcijanin może uczynić w czasie wojny, w czasie konfliktu lub w czasie zagrożenia nimi. No przede wszystkim pierwszy punkt, pierwsza sprawa. Nie dać się zawładnąć tym uczuciem nienawiści. Nie dać się nim owładnąć, tą nienawiścią. Bez względu na to, jak okropny jest konflikt, nie wolno poddać się uczuciom zemsty i chłodnej nienawiści, które często charakteryzują narody i jednostki w czas konfliktu. Jesteśmy otoczeni teraz obrazami, wstrząsającymi obrazami tych morderstw popełnionych przez wojska rosyjskie w Buczy, w Mariupolu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Odkrywane są setki ciał kobiet, dzieci, mężczyzn, starców. Jakże łatwo dać się opanować uczuciom zemsty i nienawiści. Tak można by powiedzieć, łatwo wtedy wytłumaczalnych, prawda? Ale no, to jest chyba sedno nauczania Jezusa, nie dać się pokonać tym uczuciom zemsty i tej chłodnej nienawiści. No, to jest właśnie to. Trzeba sobie uświadomić, że jest się zaangażowanym w sytuację przynoszącą zło i że każdy jest częściowo odpowiedzialny za sytuację. No, także to jest pierwsze. Nie dać się owładnąć uczuciowi nienawiści i zemsty. To jest to właśnie. Drugie. Można i trzeba i należy wspierać różne ruchy, różne organizacje, które oddalają zagrożenie konfliktem. Można nieść pomoc w tereny, które są szczególnie wybuchowe. A przede wszystkim trzeba siadać przy okrągłym stole rozmów i szukać rozwiązań. Trzeba. No, podoba mi się postawa prezydenta Ukrainy, który bez względu na to, czego już sam doświadczył, czego jego naród doświadczył, czego jest świadkiem, ciągle mówi o tym, że my chcemy usiąść i porozmawiać o pokoju. To jest bardzo piękna postawa. Nie wiem, jakie. Wiem, że prezydent jest z pochodzenia, jest pochodzenia Żydem. Być może jest właśnie Żydem, być może jest niewierzący, być może jest nominalnym chrześcijaninem. W każdym razie. To, co mówi, to, do czego nawołuje, czyli do tego, by usiąść do stołu, no to jest właśnie to. To jest właśnie to. Trzeci taki jakby punkt, jakby taka podpowiedź dla nas. Gdy przyjdzie nam żyć w strefie konfliktu wielu stron, a zazwyczaj no, kilka stron jest skonfliktowanych, to można wciąż aktywnie działać w organizacjach czy kościołach, których idea pokojowej współpracy wszystkich ludzi jest droga, czyli budowanie mostów. To jest właśnie to, czyli to jakby no, jest jakby rozwinięciem tego drugiego punktu. No i kolejny punkt, to jest coś, co no, wiele osób z Kościoła rzymskokatolickiego po prostu tego nie może zrozumieć. W tej jakiejś takiej wstrzemięźliwości papieża Franciszka, którego jestem również wielkim admiratorem, mimo że nie jest głową mojego kościoła i ja jestem ewangelikiem. No, trzeba szczerze nazwać sprawy. Trzeba sprawy nazwać szczerze, tak jak są nazywane. Unikać pochwalania i potępiania wszystkiego tego, co zostało uczynione w wyniku konfliktu. unikać również właśnie milczenia, czyli ani nie pochwalać, ani nie potępiać, ani nie milczeć. Trzeba nazwać prawidłowo daną sprawę. To wtedy stawia w pewnym sensie, stawia nam, ustawia nam dany problem w perspektywie. Czy ona jest właściwa, czy ona jest niewłaściwa? Nie wiem, ale nazwanie lęku lękiem, nazwanie nienawiścią nienawiścią, nazwanie zbrodni zbrodnią ustawia już dany problem pod jakimś kątem, co do którego mamy jakiś sposób ustawienia się, prawda, czy reakcji. No i to, co ja zawsze mówię jako ewangelik, bo nie uznaję tego, co pisał święty, nieświęty, prawda, Tomasz z Akwinu czy inni. Nie ma wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej. Nie ma. Dla ewangelika przynajmniej, chyba dla chrześcijanina, nie ma czegoś takiego jak wojna sprawiedliwa i niesprawiedliwa. Jest wojna. Jest jedna wojna, wojna, która jest złem w każdym przypadku i która przeciwstawia się woli Bożej. Tak jak już ustaliliśmy wcześniej, każda wojna jest przeciwna woli Bożej. Bóg jest Bogiem pokoju, a nie wojny. Bóg jest Bogiem miłości, a nie nienawiści. Bóg jest Bogiem życia, a nie śmierci. Stworzył człowieka, jest źródłem życia, źródłem miłości i źródłem tej siły, tego męstwa bycia, która pozwala człowiekowi mimo wszelkich różnych dramatów przejść dalej. Także to oczywiście, drodzy Państwo, to co powiedziałem, to są ogromne, że tak powiem, podstawy. To jest podstawa tego, na czym możemy budować nasze osobiste chrześcijańskie zaangażowanie w odpowiedzialność za ten świat. Bo o tym, to, o czym mówiłem, sprowadza się, krótko mówiąc, do odpowiedzialności każdego człowieka za ten świat. To jest właśnie. Także tyle, co mam do przekazania. Jest godzina za 11:11. Jeżeli są jakieś pytania, no to oczywiście jestem do dyspozycji. Mówię, że to są dla mnie oczywiście też bardzo trudne sprawy. To są przemyślenia nie tylko moje, ale również tam różnych teologów i polityków i tak dalej, różnych aktywistów społecznych, prawda, ale które bardzo miło i bardzo spokojnie można i w sposób logiczny można napisać przy biurku, siedząc sobie, prawda, pisząc i słuchając utworów Jana Sebastiana Bacha, a absolutnie zupełnie coś innego jest znaleźć się w środku danego konfliktu, w środku danej sytuacji. Także to, co powiedziałem, to po prostu wynika to z nauki biblijnej, nauki teologicznej, nauki chrześcijańskiej. Natomiast sam nie wiem, jak zachowałbym się, gdyby nagle stało się w naszym kraju to, co dzieje się w Ukrainie. Nie wiem. Jako pastor, jako chrześcijanin, jako mąż, jako ojciec, nie wiem. Tak, dobrze. Tak. No właśnie, a w obronie ojczyzny można się bić, czy nie? No to jest to, o czym mówiłem. To jest to, o czym mówiłem, że owszem, ja muszę powiedzieć, że jest rzeczą naturalną, że jeżeli ktoś chciałby wejść do mojego domu, by zaszkodzić mojej żonie, moim bliskim i tak dalej, to oczywiście, że będę bronił tego swojego domu przed przed krzywdą, prawda, moich bliskich, przed skrzywdzeniem siebie samego, żebym ja był skrzywdzony. Oczywiście wydaje mi się, że tutaj nie ma co myśleć o tym, czy ja to załatwię tylko obezwładniając przeciwnika, czy go zabijając. Mam prawo się bronić. Jeżeli mówię o swoim domu, to również mam prawo bronić swojej ojczyzny. Tak więc ja nie jestem w pełni pacyfistą, który odrzuca broń, odrzuca chęć jakąkolwiek obrony, bo wtedy przydaję, znaczy daję pola złu, no bo złem jest, jeżeli jedna istota dybie na wolność i życie drugiej osoby, drugiej istoty. To jest złem, prawda? Więc jeżeli ja nie sprzeciwiam się złu, no to co to ze mnie za chrześcijanin, prawda? Więc, ale nie jestem też non-pacyfistą, to znaczy nie jestem człowiekiem, który, mówię, który chodzi po ulicy z bronią i będzie strzelał sobie do każdego. Także gdzieś tam pośrodku, no. Skąd wynika różnica w postrzeganiu przebaczania przemocy chrześcijan prawosławnych i rzymskokatolickich? Dlaczego tak wyraźnie z prawosławiu kult dobrego łotra? Nie wiem, ja muszę powiedzieć, drodzy Państwo, że za dużo to ja, jeśli chodzi o teologię prawosławną, za dużo to ja jej nie znam. Jestem ewangelickim duchownym, ewangelickim teologiem, prawda? Ten kult dobrego łotra, no siłą rzeczy, no, czy to jest kult, no, my ewangelicy jesteśmy przeciwni wszelkim kultom, oprócz kultu Boga, prawda? No, nie wiem, no w każdym razie, no nie zgadzam się. I wyraźnie to mówię, nie zgadzam się z tym, że patriarcha Kirył, moskiewski patriarcha, błogosławi wojska rosyjskie idące na wojnę. Nie dość tego, różnego rodzaju mętne, teologiczne i religijne powody dodaje, by wytłumaczyć, by usprawiedliwić tę swoją postawę. Absolutnie jestem temu przeciwny, się z tym nie zgadzam. No. Co to za chrześcijanin, który nie szanuje przykazania, nie zabijaj i nie nadstawia policzka, czy to jest jeszcze chrześcijanin? No. Właśnie. Wydaje mi się, że chyba naszym też i chrześcijańskim obowiązkiem jest nie tylko reagowanie na już przemoc, która się dzieje nam, naszym bliskim, czyli tu kwestia nadstawiania drugiego policzka i tak dalej, ale wydaje mi się, że chrześcijańskim obowiązkiem jest tak żyć i tak działać w tym świecie, by stwarzać jak najmniej okazji do tego, by przemoc, że tak powiem, kierowała człowiekiem. To jest to. Także chrześcijanin ma dawać swoim życiem, codziennym życiem świadectwo, że można żyć w tym świecie bez agresji, bez nienawiści, że można problemy, które w każdym świecie są i w każdym kraju są, załatwiać bez nienawiści, bez zemsty, bez złości i bez chęci czynienia krzywdy. To jest teoria, ale niestety chrześcijaństwo w tej swojej ponad dwutysięcznej historii nie dawało często tego świadectwa, że można żyć w tym świecie z drugim człowiekiem, nawet jeżeli ten drugi człowiek inaczej wierzy, inaczej mówi, inaczej Boga nazywa, że można żyć w tym świecie w sposób pokojowy, prawda? Sam Kościół chrześcijański, kościoły chrześcijańskie, również nasz ewangelicki, nie dawał często takiego przykładu. No. No. Tutaj bardzo ładnie jest napisane, być może Bertrand Russell, no, ateista, ale o bardzo dużej i bardzo wielkiej duchowości, o bardzo wielkiej wrażliwości na drugiego człowieka. Tu jest napisane, być może Bertrand Russell miał rację, że chrześcijaństwo jest niemożliwe do zrealizowania w życiu. Ja bym jednak rozróżniał między realizacją chrześcijaństwa w życiu, a realizacją mojej wiary w życiu. Bo ja nie ze wszystkim zgadzam się, co wyprawiało chrześcijaństwo w tej swojej 2000 lat historii. To jest to. Natomiast mogę tylko powiedzieć o sobie, jak mogę realizować moją wiarę, czyli moją relację z Bogiem w życiu codziennym. Nie chciałbym realizować wszystkich elementów chrześcijaństwa w moim życiu codziennym, bo to oznacza, że elementem chrześcijaństwa to są również stosy, palenie czarownic, prawda, wojny religijne i tak dalej, i tak dalej. To tego nie chciałbym. Nie chciałbym, że tak powiem, realizować w swoim prywatnym, w swoim życiu, ale chciałbym realizować moje doświadczenie Boga. A moje doświadczenie Boga jest takie, które ja zawsze mówię. Bóg jest źródłem życia, a więc Bóg chce, żebym ja żył i chce, żebym ja pozwalał innym żyć. Czyli żyj i pozwalaj innym żyć. Bóg jest źródłem miłości, a więc inaczej nie mogę wyznawać Boga, jak tylko poprzez miłość innych. I już. Oczywiście ona ma wiele imion, ale tak czy inaczej, to nastawienie pełne dobra do drugiego człowieka. No i Bóg jest źródłem tej siły, tej mocy, która pozwala człowiekowi mimo dramatów iść dalej. I inaczej nie mogę chwalić tego Boga albo wyznawać Boga, jak dawać innym tę siłę, by szli dalej. Czyli pomagać drugiemu człowiekowi, prawda? Także to jest właśnie dla mnie no, ta taka moja, moje takie credo. No. No, tutaj też jest coś takiego, że chrześcijanin według słów księdza jest hipokrytą. Niby szanuje przykazania i to, co mówi Jezus, ale w praktyce tego nie robi. Ach, tak. Muszę przyznać, że każdy chrześcijanin jest hipokrytą. Ale proszę mi pokazać chrześcijanina, który jest niehipokrytą, czyli w 100% wykonuje to, co mówi Jezus, wykonuje to, o czym mówią przykazania i tak dalej, i tak dalej. Nie ma takiego. Nie ma takiego doskonałego chrześcijanina, a więc wszyscy są, krótko mówiąc, wszyscy my jesteśmy hipokrytami, bo jesteśmy po prostu ludźmi jeszcze niekompletnymi, niedoskonałymi. No i już, no. Przykazania były darem od Boga, by uporządkować im życie, a nie jego wymaganiem. Dla niego to obojętnie, jak sobie życie układać, bylebyś się modlił i dawał mu siłę. Wiem to, że oczywiście obraz przykazania Bożego, przykazań Bożych, które są opisane w Biblii, to znaczy Mojżesz tam poszedł na górę i zszedł z dwiema tablicami. To znaczy co? Musiał jakieś tablice mieć tam pod ręką, musiał mieć ten dłuto, musiał mieć młotek i to, co usłyszał, zapisał. Prawda? No, bez względu na to, czy wierzymy, czy wiemy, czy on umiał pisać, czy nie, no to jest obraz. To jest obraz. W taki sposób ludzie wyobrażali sobie ten moment albo fakt, że to, co znajduje się w życiu człowieka, nie pochodzi od niego, tylko jest darem Bożym. Prawda? To jest to. Także to dekalog nie jest wymysłem ludzkim, tylko czymś, co w pewnym momencie, myślę, ja tak uważam, że zawsze dekalog był w człowieku, ale z czasem, gdy ludzie dorośleli, dojrzewali w swoim życiu, w swoich doświadczeniach te poszczególne przykazania wychodziły jakby na zewnątrz. One były uświadamiane przez tych ludzi. Ludzie mieli w sobie ten taki stempel, prawda, który stempel Boży, ale dopiero po czasie sobie ten stempel uświadamiali, prawda? Także to nie jest tak, że ja tak uważam, że człowiek był tabula rasa, takim jakimś takim właśnie białą kartką i w pewnym momencie ciach został. Nie, on już się urodził z tym stemplem Bożym, prawda? No, także. Także to są te, to jest, czyli to są wszystkie te nakazy. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że dekalog jest chyba jedną z nielicznych wspólnych rzeczy albo wspólnych spraw dla wszystkich religii, dekalog. Czyli jakiś tam zestaw praw i obowiązków, co ci wolno czynić, czego ci nie wolno czynić. To jest naprawdę, jeśli chodzi o dekalog żydowski, który stał się naszym chrześcijańskim też dekalogiem, to jest 10, prawda, deka, prawda? Ale w innych religiach może być to 3, może być to 5 punktów, może być to 38. W każdym razie te dekalog nie jest wymysłem ani Żydów, ani chrześcijan. To jest coś, co jest w człowieku, co zostało wkodowane w człowieku. Także czy w przypadku powstania chrześcijańskie zostały zignorowane doświadczenia podbojów Aleksandra Macedońskiego i jego szerzenia greckiej kultury? Oczywiście chrześcijaństwo powstawało w świecie. Chrześcijaństwo nie powstawało w głowach jakichś pustelników czy mędrców, którzy, że tak powiem, gdzieś siedzieli na pustyni i spisywali swoje doświadczenia albo w jakichś tam, prawda, eremitach. Chrześcijaństwo tworzyło się w życiu. Każda religia tworzy się w życiu i przez życie. Religia jest, można powiedzieć, jest relacją. Jest relacją między tym bóstwem, czy Bogiem, czyli tym transcendentnym, a człowiekiem, a stworzeniem. Także to powstawało zawsze w relacji i w życiu. I tak jak mówię, no, to, co zostało opisane, obrazy Boga w tych pierwszych księgach Starego Testamentu, gdzie Bóg jest Bogiem plemiennym, okrutnym, który patrzy tylko na tych kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy swoich ludzi, podczas gdy ileś tam milionów już żyło, czy nie. W każdym razie to były obrazy stworzone przez ludzi, bo tak sobie na tym etapie rozwoju etycznego, moralnego, społecznego, tak sobie ludzie wyobrażali Boga. Natomiast kilkaset czy kilka tysięcy lat potem już ten Bóg nie jest Bogiem plemiennym, czyli tylko dla tej małej grupki Żydów, tylko jest Bogiem uniwersalnym dla każdego. Te słynne słowa, że Bóg, że ja nie chcę waszych nabożeństw, ja nie chcę waszych krzykliwych, prawda, modlitw, ja nie chcę tych krwawych ofiar, które mi składacie na ołtarzu. Nie, ja chcę sprawiedliwości, która opiera się na tym, że szanujecie przechodnia, dziecko, ubogiego i wdowę, prawda? To jest to. Tego Bóg chce od człowieka, a nie tego, co było napisane w pierwszych księgach biblijnych, że zabij, bo on jest moim wrogiem, bo on we mnie nie wierzy. No, także tak to właśnie wygląda. No. Wojna to jest żywioł dla każdego kościoła i religii. Ostatnio miałem taki wywiad, znaczy nie wywiad, wykład. Czy religia jest powodem konfliktu, czy religia jest również elementem wprowadzania pokoju? Jedno i drugie. Wydaje mi się, że prawie wszystkie wojny, Oczywiście były wojny wczynione, które były, że tak powiem, wywoływane przez, nie wiem, piękną kobietę, prawda? No to te Grecy i tak dalej w tym się lubowali, prawda? Ale zazwyczaj prawie wszystkie wojny miały charakter religijny. Miały charakter religijny, a chyba wojna religijna jest najokrutniejszą i najkrwawszą z wojen. Jeżeli na przykład wojna toczy się o jakiś kawałek gruntu, o jakiś kawałek ziemi, powiedzmy sobie na przykład, no nie wiem, no Donbas, Ługańsk i tak dalej, prawda? No to jeżeli osiągnie się ten cel, jeżeli się na przykład zdobędzie taki teren, to już wiadomo, że wojna już się zakończyła, bo już się ten teren zakończył, prawda? Znaczy został osiągnięty. Ale natomiast jeżeli wojna jest toczona w imię czystości wiary i w imię Boga, w którego imieniu ja muszę walczyć, by tę czystość wiary zaprowadzić, to proszę mi powiedzieć, kiedy można odpowiedzieć na pytanie, że o, już osiągnęliśmy tą wojną, że wiara jest czysta. Kiedy można powiedzieć, że osiągnęliśmy cel wojny religijnej? Nigdy. Nigdy. Wojna religijna jest najgorszą wojną, bo nie ma początku i nie ma końca. Nie wiemy w wojnie religijnej, kiedy gra jeszcze jest warta świeczki, a kiedy już ją zaprzestać. Zawsze będą ludzie walczyli o tą jeszcze czystszą religię albo wiarę. I nie ma temu końca. Tak więc, no niestety, wojna, jeżeli wojna jakakolwiek toczona jest również pod hasłami czystości religijnej, to jest po prostu już się tutaj piekło na ziemi tworzy. No. Czy narodowość, należenie do państwa nie jest sprzeczne z wiarą chrześcijańską? Nie, wydaje mi się, że nie. Bóg postawił każdego człowieka w takim miejscu, w jakim jest. I to, że jesteśmy ziemianami, to znaczy, że żyjemy tu na ziemi, że jesteśmy, mamy ciało, mamy oczy, uszy, ręce i tak dalej, i tak dalej, i że wszystko to, co widzimy, jest dla nas ważne, to świadczy, że na tej ziemi musimy tutaj być i swoją wiarę sprawować. To jest bardzo ważne. To jest strasznie trudno zaakceptować czasami ludzi, no bo, moi drodzy, fajnie, że jesteśmy tutaj, w tym kraju nad Wisłą, mimo wszystko. Ale wyobraźmy, i możemy łatwo mówić, że no, jesteśmy tutaj, bo Bóg nas postawił w tym miejscu i my musimy w tym miejscu sprawować, można powiedzieć, swoją wiarę. Natomiast wyobraźmy sobie, czy byśmy tak samo mówili, gdybyśmy się urodzili na przykład 1000 kilometrów na wschód albo 1000 kilometrów na południe, gdzieś w jakimś Sudanie, prawda? Albo gdzieś w jakimś punkcie zapalnym, Syria, nie wiem, Afganistan i tak dalej, i tak dalej. Czy moglibyśmy wtedy z takim spokojem mówić, że to tu mnie Bóg postawił, ja muszę tą swoją wiarę jak najmocniej, jak najdokładniej i najszczerzej sprawować tu w tym świecie. Tak więc możemy tylko mówić za siebie. No, ja uważam, że jesteśmy... Bóg, znaczy dla Boga ważny jest człowiek i ważne jest miejsce, w którym człowiek żyje. Inaczej nie zesłałby Jezusa tutaj na ziemię, prawda? Inaczej nie stałby się, jego wola nie ucieleśniłaby się w Jezusie z Nazaret, w tym maleńkim, maleńkim kraju, który był gdzieś tam jakąś zaplutą, zapomnianą prowincją tego wielkiego, wspaniałego, wspaniałego cesarstwa. Właśnie to chyba też o tym świadczy, że Jezus nie pojawił się na pałacach, w komnatach pałacowych przy Forum Romanum, prawda? Tylko pojawił się w jakimś Betlejem, a potem zastał w Nazaret, jakiejś wiosce, która składa się z kupy kamieni i nic więcej, no. Także Także to jest chyba ważne, że Bóg postawił tego człowieka, jakim jest Jezus, na tej ziemi, że nasza wiara, nasze życie ma jednak przebiegać tu, na tej ziemi, w miejscu, w którym jesteśmy. No. Chodzi o tworzenie kultu państwowości, patriotyzmu i przynależność do Polski przed przynależeniem do chrześcijaństwa i ludzkości, by być gotów umrzeć za ojczyznę, a nie żyć dla miłości. Tak. Czy chrześcijanie powinni być gotowi umrzeć za ojczyznę? Wydaje mi się, że Jezus nigdy nie nawoływał do tego, by... Znaczy, nawoływał Jezus do tego, by... Albo nie nawoływał, nie nawoływał. On ostrzegał. On mówił, że nastaną czasy, gdy będziecie zabijani ze względu na imię moje. O, to jest to. Natomiast ani razu w słowach Jezusa nie ma czegoś takiego jak, słuchajcie, musicie umrzeć za swoją ojczyznę. Musicie wyzwolić się spod jarzma Rzymian i musicie umrzeć za swoją ojczyznę. Mówił, że umrzecie, będziecie umierali za moje imię, prawda? Za wiarę we mnie i za wszystko to, co ja sobą reprezentowałem, prawda? I za to, że tego się trzymacie, to będziecie umierali. Ale nie było mowy o tym, by umierać za swoją ojczyznę. To jeszcze raz. Mówimy to wtedy, gdy jest pięknie, gdy jest dzisiaj poniedziałek, 25 kwietnia, gdy jest spokój, pokój, jest godzina przedpołudniowa, za chwilę się skończy nasze spotkanie, pójdziemy do sklepów, kupimy w sklepie wszystko to, niebo nad nami czyste, nic nie fruwa, nic nie wybucha i tak dalej. Zupełnie co innego może nastąpić w nas samych, gdy spotkamy się z sytuacją taką, jaka spotkała naszych braci i siostry w Ukrainie. No, także to są, moi drodzy, to są pytania, przed którymi naprawdę nie warto uciekać. Także bardzo serdecznie dziękuję za te pytania. Jak widzicie, nie ma we mnie pewności proroka, nie ma we mnie kategoryczności, nie wiem, rycerza Chrystusa, prawda? Nie ma we mnie czarno-białości. Jest we mnie wielka często niepewność. I już. I to jest chyba coś, co też jest przynależnione do wiary chrześcijańskiej. Mimo tej pewności, że Jezus jest moim Zbawicielem, że jest moim Panem i moim nauczycielem, to jest ta niepewność, bo ja jestem właśnie człowiekiem, który, gdy co do czego dojdzie, to mogę po prostu gdzieś tam skłamać, gdzieś po prostu, krótko mówiąc, nie zdać egzaminu. I to jest ta niepewność, czyli dlatego, że jestem niedoskonały. Że każdy z nas jest osobą niedoskonałą, to budzi w nas tę niepewność, mimo że jesteśmy pewni, że Jezus jest naszym Zbawicielem i jest naszym Panem i że jesteśmy pewni, że tylko Jego przykład i Jego wartości, które niosą Jego nauki, uważam, ja tak uważam przynajmniej, jest tym jedynym rozwiązaniem w tym świecie, jedynym drogowskazem, którym można żyć w tym świecie pokojowo, z poszanowaniem dla innych religii, kultur i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No. Także, drodzy Państwo, nie wiem, jak wygląda sytuacja. Jest 11:15. Bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie pytania. No, a jeszcze tutaj jest tam... Jeszcze tak, że już to odpowiedziałem na to pytanie. Tak, także bardzo serdecznie dziękuję Państwu za to, że że mogliśmy, ja mogłem z Państwem podzielić się tym, co wiem, tym, w co wierzę i tym, czym żyję, wiedząc i wierząc. Czyli jakby połączając i wiedzę, i wiarę w życie na co dzień. Nie jest to, moi drodzy Państwo, życie łatwiejsze. Życie wierzącego człowieka, życie chrześcijanina na pewno nie jest życiem łatwiejszym, lżejszym czy piękniejszym. No, jest życiem ludzkim, jest życiem człowieka, mężczyzny, kobiety, dziecka. No i już. I rozmawiając z ludźmi niewierzącymi, odkrywam w nich ogromną duchowość, ogromną głębię duchowości, której czasami im zazdroszczę, jako wierzący człowiek, niewierzącym. Także ja zawsze mówię, Bóg nie jest chrześcijaninem, Bóg nie jest buddystą, nie jest muzułmaninem, Bóg nie jest mężczyzną, Bóg nie jest białym człowiekiem, Bóg nie jest heteroseksualnym mężczyzną, Bóg nie jest Polakiem, prawda? Bóg jest Bogiem. I to trzeba docenić i to trzeba umiejętnie w życiu odkrywać i tym żyć, że Bóg jest Bogiem, a my jesteśmy ludźmi. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.